umiłowani w Zbawicielu bracia i siostry. Cieszę się, że mam przywilej u Was gościć i tak jak wielu z Was wynałożyło starania, tak samo modlitwy i Bóg mi pobłogosławił, że szczęśliwie znalazłem się we Francji pomiędzy Wami. Chcę wspomnieć, że bracia wiedzą w Polsce, że wyjadę do Was, tak jak przegłosowali na zebraniu przedstawicieli zborów braci starszych, prosili, abym Wam przywiózł bratnie chrześcijańskie pozdrowienie. Jeżeli chodzi o pozdrowienia, to wyraziły orzeczenie, znaczy wielu braci, jak również zgromadzenie w Lublinie, gdzie mieliśmy całodzienne zebranie, gdzie służyłem wraz z bratem Gumielą, tak samo w Poznaniu bracia. Jedni do południa się zbierają, drudzy po południu. Urządzone było większe pożegnalne zebranie, gdzie bracia również bardzo serdecznie Was wszystkich pozdrawiali. Głównie ci bracia jeszcze dochodzili po zebraniu do mnie i prosili, żeby oddzielnie od nich pozdrowić, tak jak braterstwo Jagodzińscy, szczególnie brat Jagodziński, który Wam jest znany. Tak samo pamiętam brata Tola ze Swarzędza i wielu innych braci, którzy mieli sposobność kiedyś gościć we Francji, znają Was i dlatego bardzo serdecznie prosili, żeby Was pozdrowić. Tak samo zgromadzenie Trzanowa, rodzina, którą pozostawiłem i zbór, gdzie mieliśmy sposobność, miałem przywilej żegnać braci w niedzielę, prosili, żebym braci pozdrowił i szereg wierszy podali. Tak jak psalm 105, 109, następnie mam tu jeszcze zapisane pieśni 296, 535. No więc ja może w porze obiadowej podam te teksty jeszcze, które tu są podane na pozdrowienie, a również brat Pogoda Piotr, który interesuje się jednymi braćmi i siostrami ze zboru w Szanowie, prosił, abym oddzielnie również od niego wszystkich Was pozdrowił. Dziękuję, bratem. Muszę powiedzieć, że pomiędzy braterstwem czuję się dobrze, że tak jak niektórzy bracia ze Stanów Zjednoczonych, a wyrazili bardzo pochlebną opinię o Was, że bracia we Francji w większości żyją w serdecznym nastroju. Dlatego chciałbym, aby nawet niektóre cienie i chmurki, które jeszcze czasem zajdą pomiędzy braterstwem, aby mogły zawsze być w porę likwidowane, żeby przeciwnikowi nie udało się nas podzielić, jako lud Boży, prawie można powiedzieć, tą małą garstkę, ale żebyśmy mogli żyć w zgodzie, w harmonii, w pokoju, który tak Bóg zaleca. Dlatego spotkało mnie to, czego się spodziewałem, że bracia bardzo serdecznie mnie goszczą, a ja w Waszym otoczeniu czuję się zupełnie dobrze. Dlatego gdy Pan mi pozwoli szczęśliwie wrócić do Polski, to przedstawię braciom, że nawet wyglądałoby, że bracia we Francji się bardziej kochają jak w Polsce. Mogę im przytoczyć przykład nawet, że zamiast dwa razy to całują się trzy albo cztery. No, można sobie wyobrazić, dopiero jeżeli przejechałem ponad 1000 kilometrów, a tutaj bracia się mocniej całują, to dopiero w Ameryce, prawda? No, ale ja chcę wspomnieć teraz, że jeżeli Pan mi pozwolił do Was zawitać, to tak jak zauważyłem, jakie główne niebezpieczeństwo grozi ludowi Bożemu, to ja mam zamiar w obecnej godzinie podzielić się z braterstwem tematem ze Słowa Bożego, a mój temat będzie wyjęty z modlitwy naszego Zbawiciela i będzie się nazywał Jedność Kościoła. Za podstawę do naszego tematu przyjmiemy słowa zapisane w Ewangelii Świętego Jana w 17 rozdziale, 17 rozdział Ewangelii Świętego Jana, a czytamy tam 20 i 21 wiersz. Może nie wszyscy bracia lub siostry zdają sobie sprawę, że wiersz ten, który tu mamy przed sobą i w ogóle ten rozdział, to jest przedostatnia modlitwa naszego Zbawiciela. Ostatnia modlitwa była zanoszona w Getsemane w Ogrójcu, kiedy Pan Jezus z płaczem ją zanosił, a właśnie modlitwa Ewangelia Świętego Jana jest prawdopodobnie przedostatnią modlitwą Jego w życiu, którą wypowiedział za Kościół. Ja nie odczytam braciom całego rozdziału, bo czas mi nie pozwoli, ale to jest jeden przepiękny rozdział modlitwa za drugich. Jak Pan Jezus tam w wielu miejscach wypowiada takie piękne zdania. Ja za nimi proszę, nie za światem proszę, ale za tymi, któreś mi dał, bo Twoi są. Mówi, Panie, ja odchodzę, ale oni pozostają na tym złym świecie, będą uczestnikami nieraz gorzkich doświadczeń, to ja proszę Cię, mówi, za nimi. I wszystko moje jest Twoje, a Twoje moje uwielbionym jest w nich. A mówi, nie jestem więcej na świecie, ale oni są na świecie, a ja do Ciebie idę, Ojcze Święty, zachowaj je w imieniu Twoim, któreś mi dał, aby byli jedno, jako i my. Gdym z nimi był na świecie, ja mnie zachował w imieniu Twoim, któreś mi dał. Strzegłem ich i żaden z nich nie zginął. Za wyjątkiem syn zatracenia, żeby się wypełniło pismo. Proszę, braci, tutaj Pan Jezus w tej modlitwie, jak pięknie modli się za Kościołem. Jak on prosi Boga, żeby boska opatrzność czuwała nad członkami Kościoła, nad tym Kościołem Chrystusowym, a tym bardziej, że Pan Jezus zrozumiał, że apostołowie to byli fundament pod przyszły Kościół. I dlatego, jeżeli on będzie mocnym i trwałym, to cały Kościół na tym fundamencie będzie się mógł tak samo spokojnie rozwijać. I dlatego to samo myślę, że ta modlitwa może być bardzo pięknym przykładem dla braci starszych, podczas kiedy inni mniej widzą niebezpieczeństwa. I dlatego jak owieczki mogą się spokojnie paść, to pasterze, bardzo często bracia starsi powinni być podobni tym, którzy na niwach betlejemskich w nocy nie spali, ale czuwali przy sodzie. Tam jest powiedziane, że właśnie anioł zastał ich czuwających i dlatego może być piękny obraz, że właśnie bracia starsi nieraz również podczas, kiedy inni nie widzieliby tego niebezpieczeństwa, to oni je zauważą, a Bóg ich będzie ostrzegał i pomagał nieraz w trudnościach, tak jak tutaj mamy w tym wierszu powiedziane. Pan Jezus modli się i powiada, że strzegłem ich i żaden z nich nie zginął przez moją nieoględność albo przez niedopatrzenie. Umiłowani bracia, stawmy sobie pytanie, kiedy jesteśmy dłuższy czas w prawdzie, a głównie bracia starsi, czy nasze postępowanie jest takie w życiu umiejętne, właściwe, aby ktoś z nas czasem nie odwrócił się od prawdy albo od braterskiej społeczności. Pan Jezus umiał to zdawiedzieć i mógł, miał odwagę do Ojca, że te, które mi dałeś w 12, to Ojcze ja przyrzekam, kiedy moja służba dobiega końca, że ja żadnego z nich nie straciłem. Ja się szczerze opiekowałem nimi. Ja myślałem nieraz o ich dobru duchowym, pilnowałem tego i tak jak Pan Jezus się wyraził, że żaden z nich nie zginął, nie upadł. Za wyjątkiem ten jeden, którego ja nie miałem w mocy zatrzymać. I dlatego dobrocią, serdecznością próbowałem go nawet rozbroić. Pan Jezus tak jakby chciał powiedzieć, że jeszcze do końca nie robiłem mu wymówek. Byłem delikatnym wobec niego. Myślałem, że kiedy dobroć serca z mojej strony zauważy, to ten jeden może się jeszcze wróci. A jednak nie było to w mojej mocy. I tak jak bracia pamiętają, ten sympatyczny ostatni gest naszego Pana z jego strony, kiedy był tak delikatnym, że gdy nawet zmuszony był objawić go, tego, który był jego zdrajcą, to zrobił to jeszcze w sposób bardzo dyskretny, bardzo delikatny. Dlatego tak jak my czytamy, że nie wskazał palcem i nie powiedział, ten jest. Ale kiedy uczniowie na niego spoglądali, to my tam czytamy, że omacał sztuczkę chleba delikatnie w sosie i teraz podał ją Judaszowi. I dlatego ten gest był bardzo delikatnym i dlatego tak, jak gdy byłby ostatnim apelem do jego serca, że widzisz, jestem nadal dobrym dla ciebie. Pragnąłbym, abyś mógł się zmienić, aby twoje serce uległo zmianie. Tylko niestety, kiedy człowiek wejdzie na drogę niewłaściwą, to im dłużej po niej postępuje, tym bardziej oddala się od powrotu. Tym trudniej cię jest przełamać. I dlatego Judasza, zamiast ten chleb rozbroić, zamiast mu głęboko przemówić do jego świadomości, że jednak ten, o którym ja myślę o jego zgubie, jest do końca dobrym dla mnie. Dlatego jest serdecznym. To wręcz przeciwnie, mamy powiedziane, że furią stał z gniewem od stołu i dlatego wychodził, a Pan Jezus wtedy rozumiejąc, że już teraz widocznie jego nic nie nawróci, powiedział za nim pamiętne zdanie. Co czynisz, czyń rychło. Czyli jestem zdecydowanym na wszystko, co mnie z ręki Twojej spotka. I dlatego tak jak my czytamy, proszę braci, w tych słowach, że tego Jezus nie był w stanie odwrócić z błędnej drogi. I w modlitwie wspomina Ojcu, że mówi, żaden z nich nie zginął, tylko ten jeden. Mówi, za którego ja już nie ponoszę odpowiedzialności. Zrobiłem wszystko, co było w mojej mocy. I dlatego proszę braci i się starajmy się w tej pięknej modlitwie Zbawiciela, a szczególnie bracia starsi, mogą mieć na uwadze, że gdyby nasze kiedyś życie dobiegło końca, to jak brat tutaj podał ze strady tą wiadomość, że jedna ze sióstr naszych zakończyła swoją pielgrzymkę, a gdyby nam przypadło nawet ze świadomością umierać, to żebyśmy mogli w duchu odczuć, że nasze postępowanie było podobne. Gdyby nam sumienie przed tym wskazało, że niektórych ludzi pchnęliśmy od siebie, a przez naszą arogancję, albo szorstkość, albo złe zrozumienie, albo czasem przez wyolbrzymienie ich wad, a do odepchnęliśmy od braku społeczności, to my będziemy pragnąć pojednania. My nie będziemy się wstydzić tego, żeśmy mogli źle postąpić i wyciągniemy bratnim dłoń. Będziemy woleć być za dobrzy dla kogoś, aniżeli zbyt surowi, gwałtowni, natarczywi. I dlatego w tej modlitwie, którą Pan nas wspomina, to ja odczytam teraz braciom te główne słowa, gdzie nasz Zbawiciel modli się i w tym samym rozdziale 17 Ewangelii Świętego Jana, a czytamy tam jego następne zdanie, które wypowiedział. 19, 20 i 21 wiersz mówi tak. A ja poświęcam samego siebie za nie, aby i oni poświęceni byli w prawdzie. A nie tylko za tymi proszę, lecz i za onymi, którzy przez słowo ich uwierzą w mnie. Aby wszyscy byli jedno, jako Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. Proszę, braci i sióstr, to jest przepiękny tekst, liczna modlitwa naszego Zbawiciela, którą wypowiada przed śmiercią. Otwiera całe serce, duszę przed Bogiem i tak ze serca modli się za całym Kościołem. Nie modli się Pan Jezus tylko za tymi 11. On prosi za nimi, ale dorzuca jedno piękne zdanie, z którego my wszyscy obecnie korzystamy, tak jak mówi, a nie tylko za tymi proszę, lecz i za onymi, którzy przez słowo ich uwierzą w mnie. Pan Jezus miał ten duchowy, daleki wzrok orła, który przez proroctwa widział, że prawdziwy Kościół będzie wybierany przez 2000 lat i dlatego nie modli się tylko za samymi apostołami. On widzi, że oni pójdą w świat z Ewangelią. Jako rybacy będą głosić Ewangelię pomiędzy Żydami nad Morzem Galilejskim, a on tak samo otrzyma wiary, widzi, że przyjdzie jeden pomiędzy apostołów, który przez otwarte drzwi ręką świętego Piotra będzie miał odwagę przejść przez nie. Pójdzie daleko w świat z Ewangelią do pogan, żeby ich nawracać na wiarę prawdziwą, żeby zanieść do nich prawdę i szczęście. I dlatego takim był święty Paweł apostoł, że właśnie on z Ewangelią udał się nawet hen do Europy. I dlatego my, proszę braci, z tych słów Pana Jezusa modlitwy my korzystamy. Dlatego jak podziwiamy głęboką Jego mądrość i miłość, że kochać tych, których się zna, myśleć o nich, to jest rzeczą jeszcze zwykłą. Ale proszę braci, nie widzieć osób na świecie, a myśleć 2000 lat naprzód. Mieć taki szeroki horyzont duchowy, a to na to nieprzeciętni ludzie muszą być, żeby mogli tak daleko myśleć. My nie zapomnimy pierwszego szlachetnego zgromadzenia, z którego usługi skorzystaliśmy również, to jest zboru w Antiochii. Bracia pamiętają, było to jedno zgromadzenie, które wyszło ponad miarę w stosunku do drugich. I dlatego zbór ten, tak jak nam Biblia opisuje w Dziejach Apostolskich, że miał 7 starszych, zdaje się. Tam jest powiedziane, że pomiędzy braćmi starszymi byli niektórzy tacy, jak Barnaba, bardzo szlachetna postać. Według historii, mąż przystojny, wysokiego wzrostu, herkulesowy i silnej budowy, ale nadzwyczaj łagodny w charakterze. I dlatego tym, który kiedyś majątek sprzedał na jednej wyspie, był człowiekiem majątnym, a przyniósł pieniądze i położył u nóg apostolskich. Zgromadzenia kochały tego brata, tym bardziej kochano go w miejscowym zgromadzeniu w Antiochii. Jest napisane, że właśnie tak samo w tym zgromadzeniu był starszym jeden z nowych braci, który został przyjętym, to jest Saul Starszy. On jeszcze nie wybił się naprzód. W pierwszych rozdziałach Dziejów Apostolskich mamy powiedziane, że jeszcze Barnaba był na pierwszym miejscu stawiany, a Saul Starszy na drugim. Ale zauważono jego zdolności, że właśnie ten nowy brat, który zawitał do zboru, a ma głębokie zrozumienie rzeczy duchowych, że potrafi bardzo dokładnie wykładać zakon w Stary Testament cienie przybytku i że ma szczególną mądrość. I dlatego zgromadzenie w Antiochii nie tylko, że wybrało go na starszego, ale tak jak jest powiedziane, że Duch Święty odezwał się przez usta któregoś brata, a tym stawił wniosek. Powstał na zebraniu i widocznie przemówił do wszystkich. Proszę braci, jest nam bardzo przyjemnie, że możemy mieć kilku zdolnych braci i oni nam mogą usługiwać i z nami się cieszyć. ale ja stawiam wniosek i wydaje mi się, że będzie zgodne z wolą Bożą, żeby dwóch braci, to jest Paweł i Barnaba, poszli daleko w świat. Niech idą, niech niosą sztandar prawdy, a my będziemy modlić się za nimi, a nawet materialny obowiązek, że będą musieć podróżować, a nieraz może nawet okrętem, to ja stawiam wniosek, abyśmy tym braciom pokryli. My służmy naszym talentem materialnym, a oni niech służą zdolnością duchową. Niech niosą w świat i uszczęśliwiają serca Ewangelium innych. Dlatego całe zgromadzenie, tak jak jest powiedziane, licznie zebrane w Antiochii, uznało, że ta sprawa jest dobrą, że jest mądrą. Przegłosowali, włożyli ręce na głowę Barnaby i Saula, jak gdyby chcieli powiedzieć, od dnia dzisiejszego jesteście przez nas upoważnieni i będziecie nas reprezentować, gdziekolwiek pójdziecie. Myśmy skorzystali przez to zgromadzenie, że Paweł i Barnaba zawitali do nas z Europy. Będziemy pamiętać tak samo ten piękny obraz szlachetnej kobiety Lidia, która szarła sprzedała w mieście, że była pierwszą europejską niewiastką, która przyjęła Ewangelię do swojego serca i domu. I dlatego proszę braci, z tej modlitwy, którą Pan Jezus powiedział, Ojcze, nie tylko za tymi proszę, ale mówi za wszystkimi tymi, którzy przez nich poznają Ewangelię, to jest prawdę. Ja Ciebie za nimi proszę. Możemy być wdzięczni Chrystusowi, że On, proszę braci, modlił się za różnymi rasami na ziemi. Jemu nie przeszkadzało, że ktoś będzie miał czarną cerę, że będzie murzynem. On modlił się tak samo za tymi, którzy może z narodu chińskiego, biednego albo z japońskiego się wywodzili. Tak jak bracia przypominają sobie, że brat Russell był bardzo rozczulony, kiedy odwiedzając glob ziemski, kiedy został wydelegowany w skład komisji, która miała sprawdzić, jak się misje odbywają na globie ziemskim przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, a znalazł się podobno w Chinach. Słyszałem taką wzmiankę, że kiedy znalazł się w Chinach, dowiedział się, że jest zgromadzenie, które go zaprasza do siebie. Kiedy brat Russell tam się zjawił, a podobno, że na zebraniu zobaczył studenta, który był starszym bratem w tym zgromadzeniu, i brat Russell był mocno zdziwiony. Nie przypuszczał, aby ludzie właśnie Chińczycy tak daleko, żeby tam Ewangelia zaszła i cieszyli się prawdą. A ten młodzieniec oświadczył bratu Russellowi, że on stracił wiarę w Boga. W Stanach Zjednoczonych, kiedy kończył wyższe studia, tam, gdzie właśnie była ewolucja wykładana, a jednak mówi przez podręczniki, które wpadły mi do rąk, tak samo w Stanach Zjednoczonych, a poznałem później piękną prawdę. Pokochałem podręczniki Biblii na zawsze w życiu, kiedy przybyłem do Chin, próbowałem z Ewangelią niektórych zapoznać. Przedstawiłem plan zbawienia, jak mogłem, wykładałem Twoje dzieła i dziś to jest zgromadzenie, to są nasi bracia i siostry w Chrystusie, których bracie widzi. Brat Russell był mocno wzruszony i zdziwił się, że nawet może nie wiedział nieraz o tym zgromadzeniu, a on sam egzystowało. I dlatego my w naszych modlitwach stawmy sobie pytanie, proszę braci, czy my uczymy się od naszego Pana? Gdyby ktoś nasze sekretne, dyskretne modlitwy podsłuchał, o co my się modlimy rano albo wieczór, to ja myślę, proszę braci, że najwięcej próśb i najwięcej podziękowań to jest około naszej osoby. Że jeżeli mamy zmartwienia albo kłopoty życiowe, to my najwięcej o to Boga prosimy. Czy nam ktoś umrze w domu, modlimy się o to, żeby Bóg nam dał siłę do zniesienia tego ciosu. Jeżeli mamy kogoś chorego, dziecko lub kogoś, to chociaż nie będziemy modlić się o zdrowie, ale prosimy Boga o kierownictwo, a On jak czyta nasze serca, to On wie, co od Niego pragniemy. Tak samo, proszę braci, jeżeli przeżywamy jakąś radość życia, to my wieczorem klękamy i mamy tyle Bogu do powiedzenia. Ale jednak niewielu jest tych, którzy w swoich prośbach rozszerzają się, którzy przed oczami swojej duszy to mają wszystkich braci i sióstr tej samej kosztownej wiary. Jeszcze wielu z nas, jako Polacy, to może myślimy tylko w naszym kraju, kiedy się w Polsce modlimy, a wypowiadamy, Panie, za wszystkimi, którzy wierzą w Twoje imię, to mamy jeszcze na myśli tylko braci polskich, których nam się twarze przed oczami przewijają. Ale może zapominamy o tych braciach, którzy nieraz są na obczyźnie, w innych krajach, a również tą samą pieśnią i tym samym sercem chwalą Boga. I dlatego trzeba szerzej myśleć, aby również w naszej pamięci i podczas modlitwy przyszło nam na myśl i żebyśmy tych braci również widzieli, którzy są na obczyźnie w różnych krajach, a modlą się tym samym językiem. Ale nie na tym koniec. Ten pierścień duchowy jest jeszcze szerszy. Mamy oczami naszej wiary i sercem modlącym wspominać tych, którzy języka naszego nie znają, którzy naszych twarzy nigdy nie zobaczą ani nie widzieli w życiu. A jeżeli tak, jak myśmy słyszeli o braciach angielskich, którzy, proszę braci, są bardzo szlachetni, poświęceni tak samo są, dlatego że nawet pracę prowadzą przez radia, nie przez 20 radiostacji, jak słyszałem, w Stanach Zjednoczonych bracia polscy, ale angielscy bracia wykłady wygłaszają przez 300 rozgłośni radiowych. Dlatego my tych szlachetnych braci nie znamy. I dlatego ich języka tak samo. Ale w naszych modlitwach, kiedy wspominamy za wszystkimi braćmi, błagamy Ciebie, którzy są tej samej kosztownej wiary, a to wspominamy również i tych mamy na myśli. Bez względu, czy oni będą Murzynami, czy będą Anglikami, czy w głębokiej Rosji na Sybirze się będą znajdować, a tam cieszyć się prawdą. Dlatego proszę braci, tak jak powiedziałem, że Pan Jezus miał ten szeroki horyzont widzenia, a nas, swoich naśladowców, chciał tego nauczyć, abyśmy umieli szeroko myśleć i modlić się za drugimi. Chcę wspomnieć, że proszę braci, państwo polskie niedawno, to znaczy za niedługi czas, będzie obchodzić 1000-lecie swego istnienia. W Polsce są afisze na ten temat, gdzie właśnie prawdopodobnie rozpoczęła się historyczna data egzystencji państwa polskiego, kiedy właśnie rozpoczęło się to od Mieszka I, który przyjął chrzest. W roku, zdaje się, ponad 900 został, Mieszko I przyjął chrzest właśnie, który jako dawny Słowianin, a tym samym pogan, zgodził się na to, aby religia chrześcijańska zawitała do kraju. Od tego czasu państwo polskie jest jak gdyby państwem zorganizowanym. Nie znaczy, że kiedyś Polaków wcześniej nie było, ale że nie mieli swego państwa, nie mieli swego rządu, nie byli zorganizowani. Żyli tak jak dzikie plemiona, nasi praojcowie uprawiali rolę, a modlili się do Boga tak zwanego światowida o czterech twarzach na cztery strony świata, tak jak nawet jeden słyszałem, takich boczków jest w muzeum w Polsce, odnaleziony, kiedy tak Słowianie chwalili Boga w duchu, tylko nie w prawdzie, nie znając Go. I dlatego Mieszek I, dawny król Polski, a teraz zgodził się na to, żeby chrześcijaństwo zawitało do kraju. I dlatego pierwsze promienie łaski Bożej, wschodzącego słońca, mogły zawitać do wielu serc. I dlatego, kiedy my patrzymy się na tą sprawę, że to było 1000 lat przed nami, inne państwa mają wcześniejszą swoją historię. Tak jak Francja lub Niemcy, jako narody już były wcześniej zorganizowane i dawniej przed Polską istniały. Ale kiedy my sięgamy myślą wstecz, gdy Pan Jezus modlił się i wypowiadał te słowa, to jeszcze na polskich stepach wory szumiały. Nasi praojcowie prowadzili bardzo prymitywne życie. Uprawiali rolę, żyli miodem, który tak samo pobierali, gdzie właśnie na polskich ziemiach, w głębokich lasach, a pszczoły miód nosiły i żyli bardzo prymitywnie. I wtedy, kiedy my widzimy, że jeszcze nie ma kultury, nie ma świadomości i czytania, a Chrystusa widzimy klęczącego, który modli się również, żeby do nas Ewangelia zawitała. Panie, mówi Ojcze, nie tylko proszę za tymi, ale i za onymi, którzy przez nich w prawdę uwierzą. Pan Jezus modlił się za nami wtedy, kiedy nas jeszcze na świecie nie było, a już Jego modlitwa nas sięgała i prosił Ojca o hojne błogosławieństwo dla nas. I dlatego my podziwiamy Jego wielkość, że On tak daleko umiał patrzeć w przyszłość, a modlić się za wszystkimi, którzy mieli kiedyś Ewangelię poznać. No i ja myślę, proszę braci, że jesteśmy również bardzo wdzięczni narzędziom, które nam prawdę do Polski przynieśli. I dlatego tak jak wiemy, że chrześcijaństwo samo w sobie jest bardzo piękną nauką, ale przez wieki średnie ta nauka została spaczona. I dlatego była bardzo mocno, w złym, można powiedzieć, sfałszowana. I dopiero znalazły się narzędzia tak jak reformatorzy, a pomiędzy innymi ostatni reformator, który stanął na czele, brat Russell, który ten klejnot piękny prawdy, tą jak gdyby perłę kosztowną, to ją wyciągnął z błota z wieków średnich, oczyścił ją, obmył i kiedy wziął ją do swoich palców, a pokazał w swojej ręce całemu światu, to wszyscy nazywali, że to jest jakaś nowa, ale jednak piękna, wzniosła perła. I dlatego on ją tylko oczyścił. podniósł, bo to były te same nauki głoszone kiedyś przez Chrystusa apostołów, a jednak zdawało się, że to jest jakaś nowa idea. Dlatego wiedzą bracia, ile prawda przynosi szczęścia do dla serca każdego człowieka, który ją przyjmie. I jak chodziło o naszych praojców, którzy mieli sposobność wcześniej wyjechać do Stanów Zjednoczonych, a tam nauczyli się czytania i pisania, tam również zapoznali się z Ewangelią, to jaką oni serdeczną miłość mieli, że kiedy pierwsza wojna światowa skończyła się, to wielu z naszych braci i dlatego krewnych naszych, właśnie którzy pojechali do Stanów Zjednoczonych, a tam zapoznali się z Ewangelią już przed wojną światową, to czekali tylko, kiedy wojna się skończy, aby z powrotem zawitać do Polski. A jeżeli sami nie mogli, to starali się pomóc paczkami, dlatego żeby tam, gdzie są zbyt zgliszcza wojenne ruiny, to żeby zanieść materialną pomoc i szczęście. Ale jak wielu rodzin, jak wiele rodzin w Polsce zostało zdziwionych, kiedy w paczce na wierzchu zauważyli, że tam jest jakiś podarunek w rodzaju Biblii. I dlatego katolickie rodziny do tego podarunku nie były przyzwyczajone. I dlatego czasem wybrano wszystko z paczki, a Biblię zostawiono w paczce nadal. I dlatego bracia ci jednak nie zniechęcali się, ale widocznie ich modlitwy, a tak samo serdeczne modlitwy za swoimi krewnymi i tak samo ich umiejętność była w tej sprawie, żeby wielu w Polsce mogło poznać Ewangelię. Jest jeden wiersz, jeżeli się nie mylę, który bracia w Ameryce bardzo dokładnie znają i oni go wypełnili, że spieszcie do narodu splądrowanego, zniszczonego wojną, posłowie prędcy z daleka i cieszcie ten naród. I dlatego ci bracia spełnili to poselstwo, że tak po pierwszej wojnie światowej, jak i drugiej, a chcieli przynieść nam nie tylko podnieść materialnie biedne, ubogie rodziny, ale chcieli położyć tak samo i przynieść szczęście, prawdę. No nie zawsze to się znalazło ze zrozumieniem. I dlatego te rodziny katolickie, które kochały swych krewnych, były im nieraz często wdzięczne za wiele paczek, ale za prawdę nie umiały się odwdzięczyć. Pewna niewdzięczność i z naszej strony się okazała. Dlatego proszę, braci, my patrząc na to, możemy widzieć, że Bóg jednak w łasce swojej, a wskazał nam przez Pana Jezusa, żebyśmy mieli szerszy horyzont patrzenia się na prawdziwy Kościół i mogli modlić się tak jak Pan Jezus. Że modlitwy za drugich są częstą pomocą, że to jest prawdą, to Biblia zaleca. I pamiętają, braterstwo, przykłady na ten temat zapisane w Piśmie Świętym, a ja pozwolę sobie przytoczyć przykład, jaki niedawno czytałem w protestanckim pisemku. Słyszałem i tam miałem sposobność czytać taką notatkę, że kiedy pewien człowiek opuszczał Stany Zjednoczone, a jechał do Polski, żeby głosić Ewangelię, to w tym samym czasie, kiedy on znalazł się na okręcie, żona jego z dziećmi pozostała w domu. I tam jest opisany ten przykład przez właśnie jednego pastora, że mówi, co miało miejsce zaraz po pierwszej wojnie światowej i teraz mówi, sprawa w ten sposób wyglądała, że gdy ta niewiasta pozostała w domu, żona tego brata, to teraz się okazało, że poczuła niepokój. Podobno, że kobiety mają więcej intuicji. Ja myślę, że bracia nieraz albo siostry tego doświadczyły, że matka wyczuwa czasem stan choroby dziecka. Że nieraz, nawet będąc w mieście, a jest niespokojna, co jest z losem dzieci, kiedy przyjdzie do domu, to nieraz spełnia się to, o czym myślała. I dlatego podobno, że kobiety intuicje, pewne przeczucie posiadają w większym stopniu jak mężczyźni. Nie wiemy, jak się złożyło, ale proszę braci, w tym pisemku było zaznaczone, że żona tego pastora nie mogła zasnąć. Czuła się niedobrze, pomimo, że już północ wybił zegar, a ona jednak była niespokojna i wtedy pomyślała, muszę coś zrobić, żeby mogła zasnąć. Zeszła z łóżka, uklękła i zaczęła się modlić. I bezwiednie wypowiedziała takie zdanie. Proszę Cię również za tymi, którzy nie tylko są na lądzie, ale i na morzu. Miej w opiece tych i błogosław im. Dlatego tak się modliła przy łożu, nie myśląc, że z tego błogosławieństwa jej mąż korzysta. Dlatego okazało się, że właśnie w tym samym czasie, kiedy ona klęczała i modliła się tak woła do Boga, to jej mąż walczył na okręcie z żywiołem, dlatego że okręt ginął. Na łodziach ratunkowych, jak to mógł, właśnie o północy Serena prosiła o ratunek okrętu, a teraz jak to mógł, ratował swoje życie i jej mąż, mając pas ratunkowy, a tak samo znalazł się na falach oceanu, szukał ratunku i został ocalonym. Kiedy wrócił szczęśliwie po jakimś czasie do domu, a kiedy zaczęli rozmawiać na ten temat, a to zrozumieli się, że wtedy, kiedy ona modliła się w domu, on walczył z żywiołem na morzu. I dlatego nie wiedziała, modląc się za drugimi, że ktoś bardzo bliski skorzysta z jej modlitwy. I dlatego proszę, braci, nauka dla nas jest, że my to samo w ciągu naszego życia nieraz powinniśmy mieć ten szerszy horyzont widzenia i modlić się za drugimi. Pan Jezus swoją modlitwą wyprzedził 2000 lat, modlił się za drugimi. I dlatego tak jak my czytamy, jednak w naszym temacie nas interesuje głównie treść jego modlitwy, a szczególnie te słowa, które podałem braciom, o jedności Kościoła. Jak powiedział w Ewangelii świętego Jana w 17 rozdziale, 20 i 21 wierszu. Aby wszyscy byli jedno, jako Ty Ojcze we mnie, a ja w Tobie, aby oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. Tutaj jest modlitwa o jedność Kościoła. Pan Jezus nie chce, On sobie nie życzy, żeby Kościół był rozbitym, ale żeby stanowił jedną piękną całość i dlatego modli się o to, żeby pomimo to, że Ewangelia zajdzie do wszystkich krajów, pomimo to, że do Ewangelii przyjmą różnego koloru skóry ludzie, że będą to różne rasy ludzkie, to jednak modli się, żeby oni wszyscy stanowili jedną całość. On zdał sobie sprawę, że oni nie będą się mogli zmieścić w jednym budynku. On wiedział, że nie będą władali jednym językiem, ale on rozumiał również, że nie będą mieć jednakowego ubrania na sobie, będą spożywać różne pokarmy, które będą na stole, zależnie od czasu i miejsca, gdzie są wychowani, będą mieć różne przyzwyczajenia od dzieciństwa swego, a jednak będą stanowić prawdziwy jedność i prawdziwy jeden Kościół Chrystusowy. Pan Jezus modli się i promówi tak. Tak, Ojcze, jak my jedno jesteśmy. Zachodzi pytanie, czy ta modlitwa naszego Zbawiciela wypowiedziana została przyjęta przez Ojca. Ojcze, proszę Cię za onymi, któreś mi dał, a również za tymi, którzy przez ich słowa uwierzą we mnie, aby wszyscy byli jednym. Zachodzi teraz pytanie, czy Bóg tę modlitwę wysłuchał? Że tak, że to jest prawdą, to mamy bardzo piękną odpowiedź na to, zapisaną w Dziejach Apostolskich, kiedy jest mowa o pierwszych chrześcijanach, a odczytamy sobie nawet pewne słowa, które tam są zanotowane. W 4 rozdziale Dziej Apostolskich, a w 32 wierszu. A onego mnóstwa wierzących było serce jedno i dusza jedna, a żaden z majątności swoich nie zwał nic swoim własnym, ale mieli wszystkie rzeczy wspólne. Mogą bracia zobaczyć, że to jest odbicie, jak gdyby druga odpowiedź na wiersz poprzedni, na modlitwę Zbawiciela, że już mamy napisane, że Łukasz zanotował, że modlitwa Chrystusa została w całej pełni wysłuchana. Do tego stopnia, że jest napisane o pierwszych chrześcijanach, że onego mnóstwa wierzących. Pytamy się, jakie tam mnóstwo było tych ludzi, którzy prawdę poznali w tym czasie. Sądzę, że tam mogło być około 5000 osób. Pamiętamy, że Piotr w swoim pierwszym kazaniu przekonał około 3000 osób, a w drugim kazaniu, jeżeli się nie mylę, to tak samo około 2000. Razem w sumie, a więc mogło być około 5000 uczniów. Co za piękna wzmianka tu jest uczyniona, że onego mnóstwa wierzących, a te 5000 osób miało jedną serce i jedną duszę. Proszę braci, jak w błędzie są inne protestanckie wyznania i nam jest bardzo przykro, że nie mogą tego zrozumieć, na czym ta jedność polega Kościoła i Boga. I dlatego niektórzy twierdzą, że rozebrać tajemnicę boską, w jaki sposób mogą być trzy osoby jedną, albo jedna osoba trzyma osobami, szczególnie ta jak Kościół katolicki stwierdzi, że trzy osoby stanowią jedną osobę, to że to jest wielka tajemnica nie do rozebrania. I dlatego to samo niektórzy protestanci, a tak samo potwierdzają tą tezę, że ma tak być, że trzy osoby stanowią jedną. Bo mówią, że Pan Jezus powiedział, że ja i Ojciec jedno jesteśmy. Jeżeli ktoś bardzo mocno się opiera na tym tekście, że ja i Ojciec jedno jesteśmy, albo kto mnie widzi, widzi Ojca, to niech taki przyjmie, że tak samo musi nie tylko wierzyć w Trójce, ale musi wierzyć w Czwórce. Bo Pan Jezus modli się, żeby i oni, to znaczy cały Kościół Chrystusowy, w nas jedno byli. Jeżeli uznajemy trzy osoby, że są jedną osobą, to koniecznie trzeba czwartą dołączyć. Bo Chrystus modlił się i prosił. A czy tak należy rozumieć, że teraz członkowie Kościoła, składający się z malutkiego statka, z kilku tysięcy osób, albo z kilku nawet set tysięcy, jak Biblia podaje, to że teraz ci wszyscy mają jedną osobę stanowić? Czy którykolwiek z protestantów byłby na tyle zarozumiałym, żeby chciał twierdzić i powiedzieć, że on będzie czwartą osobą boską kiedyś w przyszłości? Nie, proszę braci, to jest absurd. Zachodzi pytanie, na czym ta jedność polega? A więc mamy piękną odpowiedź w Dziejach Apostolskich, że jeżeli chodzi o jedność, to tam jest powiedziane, że u niego mnóstwa wierzących, to znaczy około 5000 osób, a mieli jedną serce i jedną duszę. No cóż by to znaczyło? Gdyby ktoś chciał literalnie Biblię komentować, to by znaczyło, że 5000 osób oddychało i biło im jedno serce i mieli tak samo wszyscy razem jedną duszę. A przecież sam Kościół katolicki twierdzi, że podobno każdy ma oddzielnie duszę. I dlatego my uważamy, że to jest symboliczne określenie prawdziwej, serdecznej miłości, jaka była w pierwotnym Kościele. Ja nie oddam tego pięknego obrazu entuzjazmu w pierwotnym Kościele, jaki tam był, że bracia pamiętają, że bogatsi braterstwo, kiedy zobaczyli biednych braci tej samej kosztownej wiary, to otworzyli swoje szafy, otworzyli mieszkania i powiedzieli, że kiedy weszli do domu z nimi, to już nie jest moje, ale proszę braci, to jest nasze. Dlatego jeżeli ty jesteś bracie biednym albo siostro, to wybierz sobie, co ci się podoba, albo to jest wszystko nasze. Tak rozumieli i taki entuzjazm panował w pierwszym Kościele. Nie koniec na tym. Urządzano jeszcze uczty, tak zwane uczty, w greckim języku tam jest wyraz użyty, agape. Na polskie oznacza to uczty miłości. Jak one wyglądały, te uczty? Że bogatsi bracia zapraszali do siebie biednych, którzy mieli sposobność gościć razem z nimi przy jednym stole i tak jak tam jest napisane w Piśmie Świętym, że przypominają sobie bracia, goszczono ich ze serca, stawiano na stół wino, stawiano pokarmy i tam teraz goszczono się przy tych ucztach agape, łamano się chlebem. Ale ten piękny zapał, jaki tam mamy powiedziany w pierwotnym chrześcijaństwie, który był jak gdyby odpowiedzią na modlitwę naszego Zbawiciela, a to my widzimy, że tam spotykamy, że proroctwo to Jezusa się wypełniło. Pan Jezus, kiedy miał odejść ze ziemi, to powiedział jeszcze jedno ostrzeżenie o prawdziwym Kościele, po czym go będzie można poznać na ziemi. I ja myślę, że bracia pamiętają jego słowa, które znalazły bardzo piękne odbicie w pierwszym Kościele, a powinny znaleźć pomiędzy nami również. W Ewangelii świętego Jana, w 13 rozdziale, a Pan Jezus powiedział do uczniów, wyraził takie zdanie, że my będąc na ziemi, a powinniśmy być po czymś poznani, że jesteśmy Jego uczniami. 13 rozdział, a 34 i 5 wiersz mówi tak. Przykazanie nowe daję wam, abyście się społecznie miłowali. Jaką ja was umiłował, abyście się i wy społecznie miłowali. Stąd ci poznają wszyscy, żeście uczniami moimi, jeśli co? Jeśli miłość, tu jest powiedziane, jeśli miłość mieć będziecie jedni przeciwko drugim, to znaczy jedni dla drugich. Proszę braterstwa, dlaczego Pan Jezus nie powiedział, że potem was poznają, żeście prawdziwym Kościołem, jeżeli piękną wiedzę mieć będziecie, jeżeli szeroką wiedzę mieć będziecie, a nawet szeroką wiedzę biblijną. Bo gdybyśmy śledzili Kościół przez 2000 lat, kto to byli członkowie Kościoła, a to wiedza była różna. Zależało, w jakiej mierze boskie światło, w jakim czasie przyświecało, to na tyle oni prawdę rozumieli. Dlatego ja myślę, że wszyscy tu zebrani na sali, żaden z nas nie wątpi w to, że reformatorzy byli dziećmi bożymi. Biblia potwierdza to, a tak samo nauki brata Russella. A jednak ileż błędnych dogmatów mieli. A jednak Bóg im umiał te rzeczy wybaczyć. Brat tutaj stryjek
brat w Chrystusie, a wspomniał o tej nowej pieśni, że niektórzy cytryści grali i śpiewali. Tam jest powiedziane w objawieniu, że żaden się tej pieśni nie mógł obcy nauczyć. Tylko mówi szczególnie oni. To była jakaś ciekawa i trudna melodia. A więc proszę braci, okazuje się, że ta jedna pieśń to zrozumienie jedno planu Bożego. To jest ta piękna, wspaniała pieśń, którą Kościół Chrystusowy nuci. Ale proszę braterstwa, co możemy w tym zobaczyć, że nie zawsze nawet sami reformatorzy, a grali tak pięknie, byli tak subtelnymi muzykami, żeby nie dotknąć i nie zmylić czasem fałszywej melodii, żeby właśnie nie wydobyć fałszywej nuty. I dlatego my wiemy o tym, że i w innych wyznaniach też jest część prawdy. Że są niektóre nauki i brat Russell to był ten obiektywny człowiek, obdarzony szerokim zmysłem, który nie był uprzedzonym. Okulary po matce nałożone, kiedy patrzył na Biblię, a był zdaje się wychowany w kościele kongregacjonalnym, tam jest powiedziane w Stanach Zjednoczonych, to właśnie te Bóg mu odrzucił, kiedy myślał, że nauka o piekle jest głoszona przez Biblię. Badał jakiś czas pogańskie religie, a kiedy przyszedł do Pisma Świętego, to bez żadnego uprzedzenia. I on jako człowiek mądry, przez Boga prowadzony, on umiał wydobyć każdą dobrą nutę z każdego wyznania. Jeżeli zobaczył, że Kościół rzymskokatolicki mocno twierdzi o okupie naszego Pana, że głosi, że Chrystus umarł za grzechy ludzkie, to on tą naukę zabrał z Kościoła i przypiął do instrumentu. Jeżeli zobaczył, że nasi przyjaciele adwentyści, a teraz nazywają się adwentystami, czyli oczekującymi, a wyraz adwent znaczy oczekiwanie, to on zabrał tą strunę. Mówi tak, my również chcemy czekać na Chrystusa, bo dlatego Pismo Święte pięknie tłumaczy, jakie nadzieje są związane z Jego wtórnym przyjściem. Zapiął tak samo tą strunę do naszego instrumentu, żebyśmy mogli grać. Spojrzał na baptystów i zrozumiał, że oni znowu, u nich jest jedna piękna strona, prawdziwe obchodzenie chrztu, że są różne wyznania i sekty. Jedni zanurzają człowieka 3 razy do tyłu, inni zanurzają go 3 razy do przodu twarzą na dół, inni zanurzają go 1000 razy jeszcze, a brat Russell kiedy się popatrzył, a później spojrzał przez Pismo Święte, to dopatrzył się, że przyjaciele nasi baptyści rozumieją przez właściwie szczególnie symbol chrztu. Że jednak człowiek powinien być zanurzony, co jest symbolem umarcia dla świata, dla siebie, a będzie tylko od tego czasu żył dla Boga. I on właśnie tą piękną strunę zabrał, zapiął do 6 tomu na to, żebyśmy również grali. Jaki szczególny, obiektywny umysł człowieka. Dlatego z każdego coś zabrał, a struny, które były zgubione całkowicie, tak jak nauka o restytucji, nie była głoszona przez żadne wyznanie, a tą strunę, jak gdyby nową, Bóg mu pozwolił odkryć samemu. Ona była zgubiona, zerwana, na niej nikt nie grał, a on niektóre struny nowe zupełnie dopiął i teraz wyszedł na widownię i zaczął grać. Jakie piękne melodie wydobył, jak został przez wszystkich pokochany, jak wielu adwentystów szczerych, a tak samo baptystów, wychodziło jemu na spotkanie, a był szczególnie witany, cieszono się tą prawdą, którą głosił. I dlatego tutaj mamy pokazany ten szeroki umysł w bracie, którego Bóg uznał i obdarzył go tą mądrością. I dlatego tak jak my czytamy, że właśnie tu jest napisane w tym Piśmie Świętym, że mieli Kościół miał być jednym. Ale co jeszcze Pan Jezus powiedział? Że po miłości mamy być poznani, a nie po wiedzy. Bo jeżeli patrzymy na reformatorów, to kiedy grali piękne melodie o Bogu, to czasem dotknęli fałszywej struny. I dlatego nam to dziś bardzo niemiło brzmi, kiedy słyszymy, że tak pobożny człowiek jak Marcin Luther, który tyle błędów wskazał Kościele rzymskokatolickim, a jednak kiedy czytamy jego życiorys, że rozumiał, że dziecię niemowlątko można ochrzcić. On nie miał tyle świadomości, co nawet nasi przyjaciele baptyści, ale pod tym względem miał jeszcze trochę mniej. Ale my się nie gniewamy na Marcina. My kochamy go jak brata, dlatego że w tym czasie światłość boska na tyle jeszcze nie przyświecała. Jeszcze on prawdy nie rozumiał w całej pełni i dlatego mógł być dzieckiem Bożym. Pan Bóg się nie zgniewał, kiedy jako nieudolny grajcy, tak jak my dzisiaj, tak kiedyś członkowie Kościoła, a kiedy wydobywali te piękne melodie, to im się ręka czasem potknęła. Kiedy nawet zabrzęczało w instrumencie, a Bóg na to był wyrozumiały. I dlatego proszę braci i sióstr, my widzimy, że Pan Jezus powiedział, że nie po wiedzy mamy być poznani, że gdyby wiedza decydowała pomiędzy Kościołem, to może tylko najbardziej ludzie umysłowo zdolni. najbardziej umysłowo ludzie rozwinięci mogliby do kościoła należeć. Może najwięcej ludzi wtedy byłoby wykształconych. Niektórych profesorów, niektórych, którzy władają kilkoma płynnie językami, którzy są bardzo szczególnie zdolni, to takie osoby byłyby członkami kościoła. Dla biednych i nieudolnych nie byłoby miejsca. Pan Jezus tak samo nie powiedział w tym Ewangelii świętego Jana, że będziecie poznani po ubraniu. Że prawdziwy Kościół, nie powiedział Pan Jezus, że potem was poznają wszyscy ludzie, żeście są moimi członkami, kiedy wszyscy jednakowe ubrania mieć będziecie. Ha, bo on wiedział, że prawdziwy Kościół będzie przez 2000 lat wybierany i gdyby nawet przed nami rzędem ustawiono członków Kościoła, jak oni wyglądają. Gdyby, proszę braci, przed nami stanęli apostołowie w swoich prostych, rybackich szatach. Gdybyśmy obok tych prostych apostołów, a postawili świętego Pawła apostoła w ubraniu rabina z wychowania faryzeusza. Gdybyśmy tak samo przypatrzyli się teraz, a obok znowu świętego Pawła apostoła i Piotra, a postawili Korneliusza, który miał rzymski mundur na sobie, a jak bracia pamiętają, Rzymianie mieli nawet bardzo krótkie tylko ubranie wojskowe, sięgające, zdaje się, powyżej kolan i dlatego, żeby mogli szybko maszerować, biegnąć nawet podczas walki, a więc takie krótkie nosili ubrania, które na pewno Żydów gorszyły. I dlatego widzielibyśmy tego rzymskiego oficera, który w swoim zewnętrznym wyglądzie podobno przystojnie wyglądał, ale gdyby stanął koło apostołów, nie pasowałby. Gdybyśmy się przypatrzyli, jak murzyn wyglądał, który siedział na wozie, który mu Filip opowiadał Ewangelię, jakie na nim znowu było ubranie człowiek, który przyjechał, zdaje się, z Abisynii. No więc, proszę braci, gdybyśmy teraz w ciągu wieków średnich, kiedy istniało średniowiecze, a mogli zobaczyć szlachetnych członków kościoła, którzy byli hugonotami we Francji albo albigensami, to byśmy zobaczyli, jak oni wyglądali. Jeżeli to byli ludzie magnaci, bo przeważnie w wiekach średnich prawdę i nieraz Bogu służyli ludzie ci, którzy umieli czytać i pisać. I dlatego był to tylko przywilej bogatej szlachty, to byśmy zobaczyli tak, jakbyście nieraz może widzieli na obrazach we Francji albo w muzeum dawne ubiory, jak wyglądają. A więc spodnie mocno opięte, a bardzo wytworne ubiory na zewnątrz. Widzielibyśmy bisiory, widzielibyśmy jeszcze inne haftowane szaty, a niektórzy członkowie kościoła tak by wyglądali, gdyby stali tak samo, gdybyśmy mogli śledzić przy apostołach. Gdybyśmy do tego dorzucili niektórych prostych ludzi, że w ciągu wiekach średnich, kiedy ci opowiadali, tłumaczyli Ewangelię, umieli czytać, to przywiązywali się do Ewangelii i do tych serc ludzie znowu prości, chłopi, a tak samo, którzy pracowali na roli, a cieszyli się prawdą. Gdybyśmy postawili znowu taki ubiór, a teraz kolejno, gdybyśmy, proszę braci, dopiero postawili obecne europejskie ubiory. W krawatach, jak bracia wyglądają, w Stanach Zjednoczonych niektórzy bardzo wytwornie ubrani, a gdybyśmy tak samo postawili któregoś brata z Ukrainy, albo z głębokiej Rosji, tam gdzie w takich wolankach, to znaczy butach na zimę, a w swojej kufajce bardzo prostej, stanie przy tym bracie, gdyby stał. Gdybyśmy mogli tak zestawić cały Kościół z 2000 lat, to byśmy zobaczyli, jak poważnie Kościół by się różnił. I dlatego jak piękne są słowa i prawdziwe zapisane w Piśmie Świętym, że Bóg jednak patrzy na serce, że jemu nie przeszkadza ubranie, że mogą to być wytworne szaty na kimś, jeżeli będzie serce pokorne i szlachetne, to będzie cenione, a mogą to być proste, nędzne łachmany, a jednak jeżeli będzie serce szlachetne, Bóg będzie tak samo to cenił. Mamy nawet bardzo piękny przykład w Piśmie Świętym pokazany. Tak od początku przy Chrystusie kto istniał, kto go przyszedł przywitać, jak i kiedy Pan Jezus swoje życie prowadził i kończył życie na górze Golgocie. My pamiętamy, że droga do nieba nie jest dla nikogo zamknięta i właśnie Pan Bóg pokazał, że kiedy prości pasterze, a byli powiadomieni przez anioła, spieszcie przywitać Zbawiciela. Jak do tych prostych serc anioł się odniósł, to w tym samym czasie z daleka jechali trzej mędrcy. Ich wielbłądy miały pozłacaną, można powiedzieć, usprzęż tą wielbłądzią na sobie. Podobno bardzo wytwornie wyglądali. Robili wrażenie ludzi bardzo poważnych, że Herod jako król, a jednak liczył się i poważnie z nimi rozmawiał. Nie obraził się nawet, gdy mu powiedzieli, gdzie jest król żydowski. Gdzie on jest, bośmy przyszli, żeby mu się pokłonić. A on mówi, no ja obecny jestem, ja jestem panującym. Nie o ciebie nam chodzi. Nam chodzi o nowe dzieciątko, które się narodziło, a z dalekaśmy przyjechali, żeby mu kosztowne podarunki złożyć i żeby mu się pokłonić. To proszę, braci, gdyby to byli ludzie zwyczajni, na pewno by ich śmierć spotkała. A jednak od nich biła taka powaga i bogactwo, że Herod zadrżał. Jest powiedziane, że zatrwożył się Herod i cała Jerozolima z nim. A więc taka powaga i taka mądrość biła od tych ludzi z daleka, którzy przybyli. I dlatego to samo już nie będę powtarzał przez cały czas życia Chrystusa, że biedni i bogaci wychodzili mu na spotkanie, byli jego uczniami, ale kiedy widzimy znowu obraz ostatni, gdzie żegnany jest Chrystus na górze Golgocie. Stoją prości rybacy przy krzyżu, stoi święty Jan, stoi jego matka, ale stoi również Nikodym Józef z Arymatei. Dlatego Bóg nigdy nie patrzył na szaty. Jakie człowiek nosi, nie patrzył, jakie stanowisko w świecie zajmuje, ale patrzył na jego szczere, prawdziwe chrześcijańskie serce. Dlatego mamy powiedziane w Piśmie Świętym, Pan Jezus powiedział również, nie po tym was poznają, co wy jeść będziecie. Dlatego tutaj mamy znowu piękną naukę. Chrystus powiedział, że po miłości mamy być poznani, a nie pojedzeni. Proszę braci, gdybyśmy chcieli teraz jedzenie zestawić przez 2000 lat, czym się prawdziwi członkowie Kościoła, co oni jedli, czym się karmili. Nie zapomnijmy sporów, które były w pierwotnym Kościele. Tam braterskie walki toczyły się o to, co podać na stół i co należy jeść. Apostoł Paweł musiał być tym świętym mieczem, który nieraz był rozjemcą i rozcinał i mówił, co należy do rzeczy ważnych, a co do rzeczy mało ważnych. Pamiętają bracia, jak Żydzi, mocno sfanatyzowani, zresztą przyzwyczajeni przez kilkaset lat do swoich tradycji, a nie tylko, że zwracali uwagę, jakie to jest mięso. Czy takie jak w Starym Testamencie Bóg powiedział, czy tam kopyto będzie przecięte, czy nie, czy będzie to zwierzę przeżuwało, czy nie, ale mieli szereg przepisów jeszcze przez starszych, co ich mocno krępowało. Dlatego oni mieli sumienia wysubtelnione przez zakon, dlatego brzydzili się innymi zwierzętami. A Paweł apostoł był to człowiek, który potrafił zajść do pogan i kiedy go do stołu poproszono, on nie zwracał uwagi, co jest na stole. Tym sam, który umiał się po faryzejsku między Żydami zachować, który pamiętał, żeby ręce umyć, który pamiętał, żeby wszystkie gesty zadowolnić Żydów i dlatego ich w niczym nie chybił, bo od dziecka był przyzwyczajony, a kiedy się znalazł pomiędzy braćmi z pogan, zmieniał się, był nie do poznania. Gdybyłby te same ceremonie stosował, a miał być przykładem dla braci z pogan, byłby ich na pewno odepchnął. Przepisów żydowskich było tak dużo. W tym czasie starsi żydowscy dorzucili do Starego Testamentu tak dużo rzeczy. Ja ich nie zdążę wymienić, ale w niektórych książkach, gdyby bracia czytali, co Żyda obowiązywało w tym czasie, kiedy Chrystus żył, kiedy miał usiąść do stołu, albo w jaki sposób miał być święto obchodzone, to były ciężkie brzemiona, które wkładano na naród. Były przepisy, które mówiły w sobotę, że nie wolno pracować. No, ale jest szereg czynności, które człowiek musi nawet w sobotę wykonać. Więc dokładnie przepisy starszych omawiały, co się zalicza do pracy, a co się nie zalicza do pracy. Jeżeli ktoś, nawet dyskutowano w synagogach nad tym, jeżeli ktoś potrzebuje iść do kogoś, odwiedzić rodzinę, albo chorego nawet, gdyby się dowiedział, że ktoś choruje, no to też się męczy. A jeżeli się męczy, to to jest praca, a w sabat należało odpoczywać. Więc to były dyskusje, gdzie całymi dniami dyskutowano czasem na taką sprawą, która świecki nie wartała. Ale proszę braci, przepisy żydowskie dokładnie mówiły, że tylko taką a taką przestrzeń można było odbyć, co zaliczano, że nie do zmęczenia, nie do pracy, a powyżej tego dalej to już była ciężka praca, nie wolno tego było robić. Przepis żydowski mówił teraz dalej, że jeżeli człowiek w sabat szedł, co mógł nieść w ręce swoje. Jeżeli niósł laskę, to to nie była praca, a jeżeli niósł jakiś ciężar, który przekraczał ileś tam kilogramów, to to już była ciężka praca. Trzeba było dokładnie wiedzieć, Żyd, kiedy brał jakiś przedmiot do ręki, czy przekracza tą wagę, czy nie przekracza. Musiał się nad tym zastanawiać. Szereg przepisów, o których my pojęcia nie mamy. Czy to nie były ciężkie brzemiona, których sami Żydzi nie chcieli faryzeuszowie dotknąć, a tylko biednemu narodowi składali. Oni wiedzieli, że gdyby chciał ten naród to wykonać, to by żadna czynność nie mogła być wykonana w ciągu jednego dnia, bo tyle przepisów ich obowiązywało. I dlatego Pan Jezus nie powiedział, że po jedzeniu was poznają. Proszę, braci, gdybyśmy zobaczyli pierwotny kościół, braci żydowskich, jak oni dokładnie zwracali uwagę na jedzenie, żeby jakiegoś innego mięsa nie było. A odwrotnie, gdyby przed nami postawiono stół z braćmi z pogan, gdzie nawet apostoł Paweł mówił, że to, co jest bałwanom ofiarowane, to dla tych, którzy są rozwinięci w prawdzie, którzy mają umiejętność w tej sprawie, to mogą spokojnie jeść bez żadnego skrupułu. Chyba, żeby któryś brat przy stole żydowskim miał się zgorszyć, to radził wtedy braciom z pogan, żeby ze stołu takiego wtedy nie spożywać tego mięsa, gdyby to miało być zgorszeniem. Ale Paweł rozumiał, że kto ma umiejętność, a rozumie, że bałwan jest niczym, to spokojnie może usiąść do stołu i takie pokarmy jeść. Gdybyśmy zobaczyli, co nasi bracia jedli w wiekach średnich. Jedni Słowianie, drudzy Germani, inni jeszcze z innej rasy się wywodzący, to by bracia zobaczyli, jak przeróżne były te jedzenia. Widzielibyśmy admirała Koligny, przewódcę hugonotów, który zginął w rzezi w nocy świętego Bartłomieja, a na pewno jako człowiek zamożny jego stół musiał być hojnie zastawiony. A widzielibyśmy niektórych członków kościoła, jak z bardzo prymitywnym pokarmem, może tak jak pierwotni apostołowie, a właśnie w jednej ręce kawałek chleba, w drugiej kawałek ryby jedliby, to było, można powiedzieć, główne ich pożywienie w życiu. I dlatego proszę braci, gdybyśmy do tego dołączyli jeszcze niektórych braci we Francji, jak słyszałem, z narodowości francuskiej, którzy podobno jedzą takie pokarmy, że Polak się wzdryga na samą myśl, że można ślimaka zjeść. No i dlatego, a jednak Bogu to nie przeszkadza, gdyby nawet niektórzy się odżywiali ślimakami. I dlatego proszę braci, są niektórzy podobno, co im żaby smakują. No, ale to też nie decyduje o tym, żeby być członkiem Kościoła. I dlatego my, proszę braterstwa, jaka tu jest piękna myśl Chrystusa, że On pominął ubranie, pominął jedzenie, pominął wykształcenie, pominął zewnętrzny wygląd człowieka. Ale jakie piękne zdanie dla nas powiedział, tak jak my czytamy, że mówi: przykazanie nowe daję wam, abyście się społecznie miłowali, jako mi ja was umiłował, abyście się i wy społecznie miłowali. Stąd ci poznają wszyscy, żeście uczniami moimi, jeśli miłość mieć będziecie jedni dla drugich. A to będzie główna cecha przez 2000 lat prawdziwego Kościoła Chrystusowego, że będzie mógł być poznany po miłości. Ja myślę, że bracia, wielu tu z was na sali, może jako Polacy, czytaliście książkę pod tytułem Kowalik, gdzie Henryk Sienkiewicz, pisarz polski, a za tą książkę otrzymał nagrodę międzynarodową, Nagrodę Nobla. On tam opisał w tej książce, jak pierwotnie chrześcijanie żyli, jak oni wyglądali. Że kiedy im dano miecze do ręki, a powiedziano im, Neron wydał hasło, że ktokolwiek zwycięży drugiego brata w Chrystusie na arenie, to ten otrzyma wolność, chciał się przypatrywać walce, jaka się między nimi będzie toczyć o życie, bo każdy będzie chciał wracać do domu, to właśnie Sienkiewicz, jako Polak, ale jednak umiał to zrozumieć, pomimo że był katolikiem, że pierwotni chrześcijanie inaczej wyglądali od dzisiejszych. Kiedy wszyscy otrzymali miecze w ręce, a to teraz, kiedy się mieli zbliżyć i rzucić na siebie, zrzucili je i złożyli je na jedną dużą hałdę. I kiedy miecze były rzucone wszystkie na jedną kupę, to teraz co oni uczynili? Zbliżyli się do siebie, uklękli razem na arenie i na arenie rozległ się piękny chrześcijański hymn. Dlatego hymn miłości. Oni się kochali i po raz ostatni wołali, modlili się do Boga. Neron nie mógł tego znieść. Człowiek, który lubiał się przypatrywać walce, wydał rozkaz, aby na nich puścić lwy. Dlatego my, proszę braci, patrząc na to, może być to piękny przykład dla nas chrześcijan, co to Pan Jezus powiedział, że po tym was poznają, jeśli miłość mieć będziecie. Gdyby dzisiaj te słowa zastosować do katolików, do kościoła rzymskokatolickiego, to byłaby to ironia, że po tym możemy ich poznać, jak katolicy obecnie się miłują, gdyby ktoś na nich wskazał. Bracia wiedzą o tym, że naród polski był narodem katolickim, naród węgierski tak samo jest narodem katolickim i niektóre kraje, a jednak jak często toczą walki ze sobą. I dlatego, kiedy się przypatrujemy na Europę, to tak jak nawet podobno Amerykanie się o nas wyrażają, Europa to wiecznie skłócone kraje. Wiecznie zgody brakuje. I dlatego widzimy, że jednak mienią się być katolikami Włosi. nie mieli się być katolikami, a w straszny sposób mordowali Abyssyńczyków. W tej wojnie, a mordowali się nawzajem tak samo katolicy, jak i protestanci. To świadczy, że po tym ich nie można poznać, że to są uczniowie właśnie należący do jednej szkoły, do jednej klasy, że to jest Kościół Chrystusowy. Ale zachodzi pytanie, czy prawdziwy Kościół zawsze odznaczał się miłością? Czy bywały takie wieki w historii, żebyśmy mogli to samo zobaczyć, co w pierwotnym chrześcijaństwie? Jak długo jest jeszcze czas? Proszę? Zaraz będzie koniec. No proszę, braci, muszę się bardzo ograniczać, brat mi sygnalizuje, ale może mój temat jeszcze wieczorem po południu dokończę.